Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozmowy niedokończone. Zaczynamy, proszę Państwa, może najpierw od przywitania gości, którzy są już razem z nami. Oczywiście są w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, online. To ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, dobrze Państwu znany. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
I równie dobrze znany też od wielu lat pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, także wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Cieszę się, że spotykamy się w ten wieczór, który wieńczy dwudniowy kongres, który odbywał się wczoraj, dzisiaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, już po raz 13. A był on o tyle wyjątkowy, że po raz pierwszy nie było na nim w żadnej formie tej czy listownej, czy tym bardziej osobistej księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, świętej pamięci, byłego prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego. Mamy jednak takie przekonanie i wiarę w to, że ksiądz kardynał, ponieważ bardzo zależało mu na rozwoju Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, był razem z nami też w tajemnicy świętych obcowania i wspierał nas z nieba i będzie to czynił dalej. Katolicy a wychowanie, współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki. To temat tegorocznego kongresu dedykowanego, poświęconego też pamięci zmarłego księdza kardynała Zenona. Pan profesor Piotr Jaroszyński miał podczas tego kongresu również interesujący wykład poświęcony prawdzie, ale może ja najpierw zapytam i księdza profesora, i pana profesora, co katolicy mogą zaproponować uniwersytetowi dzisiaj? Dlatego, że jest, mam wrażenie, taka tendencja, taki sposób rozumowania i jakaś próba separacji tego, co katolickie, od tego, co rozumowe, czyli naukowe. Czy to jest słuszna separacja, z którą dzisiaj mamy do czynienia? Jakby też separacja wiary i rozumu. Może pan profesor Piotr Jaroszyński.
No, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że naukę można przeciwstawiać rozumowi, czy wiarę można przeciwstawiać rozumowi, w zależności od tego, jak pojmuje się nie tyle rozum, co w ogóle racjonalność. I dramatem naszych czasów jest to, że od XIX wieku stosowany jest paradygmat, czyli wzór poznania naukowego, które oparte jest wyłącznie na naukach matematycznych, czyli racjonalność została sprowadzona, zredukowana do nauk ścisłych, bo tak się nazywa też nauki matematyczne. Natomiast wszystko, co nie jest matematyką albo nie jest sformułowane na wzór matematyczny, uznane jest za nie tylko za nienaukowe, ale wręcz za nieracjonalne. I w ten sposób cała kultura humanistyczna, w tym kultura naukowa, jaka została wypracowana 2500 lat temu, stała się w praktyce narzędziem po prostu walki ideologicznej. I to, co dzisiaj obserwujemy na uczelniach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, to jest właśnie próba powiązania ze sobą tej koncepcji nauki w sensie pozytywistycznym, najpierw z ideologią marksistowską, a dzisiaj z ideologią neomarksistowską. I w tym kontekście jedynym bastionem obrony racjonalności autentycznej jest właśnie katolicyzm. Dlatego jeśli zrezygnujemy z katolicyzmu, to nie tylko zrezygnujemy z wiary, ale również z rozumu otwartego na rzeczywistość.
A ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz o tej propozycji katolików dla uniwersytetu dzisiaj, bo wiemy, że przecież uniwersytety zaczynały się od kościoła, od fakultetów teologicznych.
Tak, to prawda. Ja zwróciłbym uwagę przede wszystkim może na to, że to właśnie w Kościele katolickim dzisiaj wybrzmiewa hasło, które kiedyś było stworzone przeciw katolicyzmowi, przeciw Kościołowi katolickiemu. Mianowicie chodzi mi tutaj o oświeceniowe hasło Sapere Aude, miejcie odwagę myśleć. Sądzę, że nie tylko sądzę, jestem o tym głęboko przekonany, że Kościół katolicki jest dzisiaj jedyną instytucją, która może z powagą powiedzieć właśnie to hasło, Sapere Aude, zaproponować propozycję myślenia, odwagi myślenia. Dlatego, że tak jak wspominał pan profesor, jesteśmy w dobie konsumowania tych przemian, które zaczęły się w XIX wieku poprzez zmianę paradygmatu nauki. Do tego mamy wiek XX za sobą, w którym dokonał się przemożny nurt postmodernizmu, odrzucający racjonalność, odrzucający możliwość dążenia do prawdy. Ja najczęściej tak popularyzatorsko mówię o postmodernizmie, posługując się bardzo uwodzicielską powieścią Umberto Eco Imię Róży. Dlatego, że ta powieść, chociaż rzekomo tocząca się w średniowieczu, ona oddaje tak naprawdę kondycję intelektualną i duchową XX wieku. Ta powieść, jak wiemy, kończy się pożarem klasztoru i biblioteki, a więc płonie ostoja rozumu i ostoja wiary. To jest to, co zaproponował właśnie wiek XX. Pożar katedry i pożar, czy pożar kościoła i pożar biblioteki, pożar rozumu i pożar wiary. Czyli sytuację, w której zatraciliśmy wszelkie pewniki, zatraciliśmy jakiekolwiek punkty odniesienia. I właśnie w tej sytuacji Kościół katolicki miał odwagę i ma odwagę wciąż właśnie wzywać do poszukiwania prawdy. To jest ta oferta, którą Kościół nieprzerwanie głosi. A w XX wieku właśnie zderzył się z tym nurtem postmodernizmu Jan Paweł II poprzez swoją fenomenalną encyklikę Fides et Ratio, Wiara i Rozum, w której ukazał wbrew właśnie stereotypom przeciwstawiającym sobie te dwie wartości, że tak naprawdę tylko i wyłącznie symbioza tych dwóch wartości, wiary i rozumu, może człowieka doprowadzić do prawdy, nie tylko pojmowanej teoretycznie, ale do tej prawdy, która jest po prostu sensem życia.
A gdyby panowie mieli zdiagnozować właśnie, w jakim stanie jest pacjent, jest w Polsce, czyli jest stan edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki, to jaka to byłaby diagnoza, pan profesor?
Przede wszystkim diagnoza byłaby taka, że jest to stan upadku, proces upadku intelektualnego, na który składa się sprzężenie dwóch tendencji. Pierwszy to jest komunizm, marksizm, który, ponieważ uczelnie i nauka nie zostały zdekomunizowane, to on po prostu się ostał i teraz ma szansę na to, żeby przybierać nowe maski. I te nowe maski to jest między innymi właśnie postmodernizm i także jakaś forma neomarksistowska, neokomunistyczna. Przy czym te środowiska są tak skonsolidowane i tak doskonale się rozumieją, że mogą w skali całego kraju po prostu kontrolować zarówno naukę od strony typu nauk i naukowości, w ramach którego są nauki uprawiane, ale również mogą zarządzać całą sferą i budżetową. No i jeśli chodzi o zdobywanie poszczególnych stopni naukowych, to również mogą ten proces kontrolować. Także środowiska katolickie czy środowiska polskie, które chciałyby odetchnąć, tak jak w okresie międzywojennym, we własnym świecie poszukiwania i głoszenia prawdy, one są po prostu coraz bardziej degradowane. Dlatego tutaj jest to wielkie wyzwanie dla nowego ministra, żeby ten proces zatrzymać i żeby odzyskać wolność dla nauki i naukowców polskich.
Ale pan profesor też mówi o tym, że nie została ta nauka, czy naukowcy, ci, którzy transmitują no, i doświadczenie, i wiedzę do młodego pokolenia, do studentów zdekomunizowani, że ten marksizm się zagnieździł, że przekształcił się w różnego rodzaju neo, czy postmodernizm, czy właśnie neomarksizm, ale to są, mam wrażenie, też wykładowcy stosunkowo młodzi i, no i panuje dzisiaj też takie przekonanie, ale o czym mówimy, kiedy mówimy o marksizmie, o lustracji, dekomunizacji? Przecież to 30 lat temu był rok 89-90. Teraz już jest nowe pokolenie. To co ono może mieć z tego marksizmu, braku dekomunizacji i lustracji?
W przypadku organizacji systemu edukacji na poziomie szkół wyższych, to mamy pewną sukcesję pokoleń opartą na ciągłości ideowej, a nawet ideologicznej. Czyli nawet jeśli czynni marksiści z okresu komunistycznego, czyli do roku 89, oni sprawowali różne funkcje i byli nauczycielami akademickimi, no to wokół nich kręcili się uczniowie, a wokół uczniów kolejni uczniowie. Także tutaj jest to środowisko lewicowe bardzo mocno pokoleniowo ugruntowane, a z drugiej strony ono jest bliskie sobie w różnych dziedzinach kultury, nie tylko nauki, ale kultury, właśnie jako spadkobiercy komunizmu i oni się w tym odnajdują jako w czymś, co jest im bardzo ideowo, a nawet emocjonalnie bliskie, przy czym trzeba pamiętać, że o ile sam marksizm z takiej postaci prymitywnej rozpadł się, to jego główne idee, choćby takie jak uderzenie w normalną rodzinę, czy w narodowość, czy właśnie w Kościół katolicki i religię, to zostało, a najbardziej łączy ich nienawiść do katolicyzmu. Także tutaj to widać zresztą po różnych recenzjach, kiedy opiniują, czy to wnioski o stopnie naukowe, czy wnioski o granty. Oni są tak pełni nienawiści do katolicyzmu, że aż nie mogą czasami nad sobą zapanować i wprost piszą, wyśmiewają się, szydzą. Nawet ostatnio, proszę zwrócić uwagę, ukazał się artykuł w jednej z gazet poświęcony Powszechnej Encyklopedii Filozofii. On jest tak pełen sarkazmu i tak pełen właśnie nienawiści, żółci, złości, że miałoby się wrażenie, że napisał to ktoś w latach 50., a to nie są lata 50., tylko obecne lata, ale jak prześledzimy, skąd taki autor się wziął, to okazuje się, że pokoleniowo należy do głębokiego komunizmu. Także to wszystko razem stwarza bardzo trudną sytuację dla Polaków, którzy chcieliby włączyć się w odbudowę swojego kraju, jako kraju wolnego, również intelektualnie, ponieważ wszędzie zastawione są jakieś pułapki do tego stopnia, że one nawet są zastawione wewnątrz środowisk katolickich, na uczelniach katolickich. Tam też są środowiska, które po prostu mogą dogadywać się i lubią się dogadywać ze środowiskami lewicowo-liberalnymi. Dla przeciętnego człowieka, kończąc, jest to rzecz bardzo trudna do rozpoznania, ponieważ takie rzeczy jak nauka uchodzą za dziedziny bardzo hermetyczne. Przeciętny Polak nie będzie poświęcał życia na studiowanie, ale niestety ktoś musi poświęcić, bo inaczej to zło, które jest bardzo inteligentne, które nas oplata, ono jako nierozpoznane będzie miało coraz szersze pole działania.
A ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz i doświadczenie też księdza profesora, to akademickie, co podpowiada, jak to długoletnie doświadczenie też obrazuje, czy to jest jakiś regres nauki, czy to jest jakiś progres w nauce? Czy księdzu profesorowi chce się dzisiaj bardziej iść na salę wykładową, żeby przekazywać wiedzę, żeby też przekazywać mądrość, czy też bardziej ochoczo ksiądz profesor szedł kilkanaście lat temu, nie wypominając wieku oczywiście?
Właśnie chciałem od tego rozpocząć, że niewątpliwie upływający czas powoduje, że z mniejszą werwą podejmuję jakieś wyzwania. ale niezależnie od tego, ja po pierwsze potwierdzam całkowicie tę diagnozę pana profesora dotyczącą tej ekspansji marksizmu wcześniej, a później neomarksizmu. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że kiedy my mówimy o uczelniach wyższych, musimy pamiętać, że do tych uczelni przychodzą absolwenci szkół średnich, a ci z kolei są absolwentami szkół podstawowych, poziomu podstawowego nauczania. I trzeba zwrócić uwagę niewątpliwie na to, że przez wiele lat te właśnie poziomy przechodziły ogromne eksperymenty społeczne, chciałoby się powiedzieć, zmiany programowe. To wszystko druzgotało i zdruzgotało, powiedziałbym, kondycję intelektualną. Taką na poziomie bardzo podstawowym, bo kiedy dzisiaj oglądamy czasem puszczane w formie żartobliwej filmiki w internecie, które stanowią sądy uliczne przepytujące młodych ludzi, już absolwentów szkół średnich, maturzystów, pytania na przykład dotyczące trylogii, z ilu części się składa i pewna bezradność, czy czterech, czy pięciu, a może dwóch, prawda, a jakie to są części, no dziady, powiedzmy, balladyna i nie wiem, wesele na przykład, prawda, no niestety to nie są tak do końca żarty, to są sytuacje, które pokazują no jakiś ogromny regres na takim, powiedziałbym, poziomie przeciętnym, bo trzeba, myślę, też zwrócić uwagę na to, co, jak sądzę, wiąże się z poprzednim projektem, to znaczy z dotychczas obowiązującą ustawą 2.0 w szkolnictwie wyższym. Myślę, że jej twórca, pan minister, pan wicepremier Gowin, chciał bardzo mocno usytuować polską naukę w szczytowych rankingach światowych, sprowadzić przynajmniej jeden uniwersytet na listę szanghajską, na jakieś rekomendowane miejsce. Taki był cel, żeby uderzyć, że tak powiem, w pewien wysoki poziom, to znaczy, żeby zadbać o interesy zarówno wybitnych uczonych, wybitnych uniwersytetów, stworzyć jednostki badawcze, które będą szczególnie dofinansowane i szczególnie się będą rozwijały. Ale już przy pracach nad tą ustawą zwracaliśmy uwagę na to, że poza tymi flagowymi okrętami, tymi najbardziej prestiżowymi uniwersytetami, poza wybitnymi profesorami, którzy zyskują granty międzynarodowe, jest, powiedziałbym, 90 kilka % ludzi, którzy są na tych uczelniach po to, żeby zrealizować po prostu cel podstawowy, jakim jest wyższe wykształcenie. To nie musi być koniecznie wykształcenie na poziomie najwyższym, ale żeby to było rzetelne wykształcenie. I niestety wydaje mi się, że dbaliśmy przez te ostatnie lata i dbamy w tej chwili o to, żeby zatroszczyć się o pewną elitę, ale bardzo wąsko rozumianą elitę studentów, doktorantów przede wszystkim, może właśnie doktorantów, profesorów, kadry profesorskiej, ale 90, powiedziałbym, procent, może to jest przesada, ale 90% absolwentów uczelni wychodzi z tych uczelni bardzo zaniedbanych intelektualnie. I to jest, powiedziałbym, jeden z takich, ta rozpiętość między tym, co jest bardzo elitarne, a tym, co jest powszechne i traktowane w sposób niezwykle pobłażliwy, jest jakimś dramatem polskich uczelni. Do tego oczywiście dochodzi, jeszcze powiem jednym tylko dosłownie akapitem, że jak sądzę, dochodzi ogromna dewaluacja takiej kultury myślenia, w tym znaczeniu, że mamy dzisiaj ogromne problemy z pojęciami, z podstawowymi pojęciami. To jest ten kryzys pojęć i kryzys prawdy, o którym genialnie, trafnie pisał święty Jan Paweł II w liście do rodzin. Stawiając już tam pytania, czy takie pojęcia jak właśnie miłość, jak prawa człowieka, prawa osoby ludzkiej znaczą dosłownie to, co wyrażają. Jeżeli w obecnych dniach, tygodniach widzieliśmy, czy słyszeliśmy, czy widzieliśmy na ulicach młodych ludzi, no przecież właśnie, licealistów w dużej mierze, w jeszcze większej mierze studentów, wykrzykujących w sposób bezrozumny hasła rzekomo mówiące o prawach człowieka, stanowiące zbrodnicze wobec człowieka roszczenia, no to pokazuje ten kryzys intelektualny, w którym się znaleźliśmy. Myślę, że nie ma bardziej drastycznej recenzji kryzysu polskich uczelni, jak właśnie te tak zwane strajki kobiet, czyli strajki feministek, które właśnie pokazały degradację poziomu myślenia, poziomu kultury intelektualnej, poziomu pojęciowania i jakiegokolwiek nawet dyskursu społecznego.
Ale też, kiedy popatrzymy na te protesty, z którymi mamy do czynienia, to jednak wiele środowisk uznających się za naukowe, jednak z tytułami przed imieniem i nazwiskiem, zachęcało tych młodych ludzi, którzy przecież dopiero poszukują mądrości i mają jej poszukiwać i za nią podążać pod okiem mistrzów, a okazuje się, że ci mistrzowie sami wychodzą na ulicę, krzyczą hasła, które krzyczą. Nawet jedna z pań profesor, która jest w Radzie Doskonałości Kształcenia, a więc właśnie od stopni naukowych, aplauzowana przez studentów wulgarnym językiem na ulicy się posługiwała, wykrzykując to czy tamto. No i mam wrażenie też, że jakby więcej jest takich, przepraszam za określenie, narwanych ludzi nauki z humanistyki niż z nauk ścisłych. Kiedy popatrzymy na różne listy, protesty ideologiczne, przede wszystkim ideologiczne, to tam wielu jest z instytutów i z wydziałów humanistycznych. Jak na lekarstwo podpisują się przyrodnicy, przedstawiciele nauk ścisłych. Czy to też jest jakaś charakterystyczność, jakaś tendencja, kiedy popatrzymy na właśnie na stan i kondycję polskiego uniwersytetu?
No, przede wszystkim, co to znaczy naukowe czy nauka? To są pojęcia dzisiaj już bardzo nieostre i tym bardziej, że były nadużywane przez różne ideologie, w tym ideologię komunistyczną, która z jednej strony zagarnęła koncepcję naukowości wziętą od pozytywizmu, a z drugiej strony miała wpisaną w swój manifest to, że nie ma nauki w sensie czysto teoretycznym, tylko jest ona elementem walki klas. To tak umownie nazywano walką klas, ale chodziło przede wszystkim o to, żeby zniszczyć kulturę klasyczną, odbierając człowiekowi możliwość samodzielnego używania rozumu do poznania prawdy, dzięki temu, że ten rozum był porządnie wychowany. Także tutaj jest nadużywanie pojęcia nauki i naukowości, łącznie z tymi różnymi stopniami i tytułami, bo jak zajrzymy do tytułów choćby, czy zawartości wielu publikacji, które były podstawą do przyznawania i też była taka centralna komisja, wielki bizantynizm, to okazuje się, że to były kryteria ideologiczne, że jednemu uznawano jego dorobek za naukowy, a drugiemu nie uznawano, a w przypadku nauk ścisłych, te kryteria są bardziej precyzyjne i tutaj trudniej lawirować. Oczywiście problem polega na tym, że pojęcie naukowości zaczerpnięte z nauk ścisłych, ono później jest traktowane instrumentalnie po to, żeby te walki klas prowadzić, ale z drugiej strony w naukach humanistycznych to już w ogóle nie wiadomo, zwłaszcza po postmodernizmie, co to znaczy naukowe. Natomiast z dalszej perspektywy ci, którzy manipulują i sterują nauką w tej walce ideologicznej, jaka ma dzisiaj miejsce, oni wiedzą, że przeciętny człowiek, który miał kłopoty, żeby skończyć szkołę średnią, dla niego naukowiec z tymi tytułami doktor, habilitowany, profesor, nadzwyczajny, zwyczajny, belwederski, no to po prostu to już są Himalaje. I żerując na takiej niewiedzy i niestety również mylnym często spojrzeniu, przeprowadza się różne rewolucje socjalne, wypychając od czasu do czasu jako właśnie wiarygodnych liderów różnych tak zwanych naukowców. I mówi się pan profesor, a od czego on profesor? Od socjologii, a co on badał? On badał zachowanie Indian w Puebla. No i to jest właśnie wielki naukowiec, który dzisiaj ma nam pomóc zrozumieć rzeczywistość. W tym jest bardzo dużo stron ciemnych, niejasnych i dlatego jak z jednej strony należy szanować tych, którzy poświęcają swoje życie nauce ze względu na prawdę i komunikowanie tej prawdy, dzielenie się nią, tak trzeba pamiętać, że do systemów współczesnej nauki, nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie również i w Ameryce, po prostu przemycono ludzi, którzy zadaniem jest zniszczenie właśnie i prawdy, i tego skarbu nauki, która ma na celu poznawanie prawdy.
Ksiądz profesor, w tym temacie właśnie, jeśli mogę, bo na ile sobie przypominam, to ksiądz profesor miał taką sytuację, że na jednym otwartym wykładzie ktoś wszedł na stół, jak to było, zaczął biegać, tak, przy aplauzie niektórych wykładowców. No.
To był grudzień 2013 roku. Rzeczywiście wykład otwarty, zorganizowany przez korporację akademicką na terenie nie mojej uczelni, tylko gościnnie wynajętej sali Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykład, który został zapowiedziany, jego tytuł bodajże, czy gender to dewastacja rodziny chyba. Taki bodajże był tytuł tego wykładu, ze znakiem zapytania. Zanim wykład się rozpoczął, miała miejsce akcja protestacyjna w internecie. Zebrano około 500 podpisów. One były zorganizowane przez właśnie pracowników naukowych mojego uniwersytetu, oczywiście nie mojego wydziału, ale pracowników naukowych z Wydziału Nauk Społecznych. Wykład się rzeczywiście rozpoczął, był zakłócony zarówno poprzez wyrwanie mikrofonów, skoczenie na katedrę, obnażanie się też jakichś anarchistek, które tam były na tej sali. Wszystko to było przy rzeczywiście bardzo wyrazistym poparciu pewnej grupy pracowników, tych oprotestowujących ten wykład. Co było rzeczą ciekawą, bo myślę, że warto na to zwrócić uwagę. 2 czy 3 dni po tym wykładzie przedstawiciele pracowni interdyscyplinarnej, pracowni badań płci, czy jakoś tak to się nazywało, przepraszam za brak precyzji, ale chodziło po prostu o zalążki gender studies na naszym uniwersytecie, wystosowali list do ówczesnej pani minister Kozłowskiej-Rajewicz, której zarzucali, powiedziałbym najkrócej rzecz ujmując, może dyskryminowanie i prześladowanie ze strony niektórych przedstawicieli Kościoła, a zwłaszcza niektórych duchownych, właśnie studiów gender studies. A więc okazało się, że moja bierna zupełnie postawa, bycie ofiarą w czasie tego zajścia, było wyrazem agresji. Pani minister Kozłowska-Rajewicz
Czyli reasumując, nie ludzie, którzy skaczą po stołach i przebierają się dziwnie.
Jakiś transseksualista albo transwestyta, raczej transwestyta. To nie był transseksualista, jak sądzę, ale raczej transwestyta.
Nie ci, którzy wyrywają mikrofon, nie ci, którzy oprotestowują i buczą na przykład w trakcie, nie pozwalając dojść do głosu. To nie oni są agresorami, tylko ksiądz profesor, który został zaproszony na wykład.
I fizycznie zostałem zaatakowany. Ja byłem przedstawiony jako agresor, to znaczy nie imiennie, ale z kontekstu można było tak to odczytać, bo nie było żadnego innego zajścia, w którym grupa anarchistyczna, grupa progenderowa zaatakowałaby innego krytyka gender w tym czasie w sposób tak konkretny i fizyczny, więc po prostu to był jedyny incydent w tym czasie. I teraz pani minister odpowiada na ten list błyskawicznie, bodajże w ciągu 5 czy 3 dni ta odpowiedź przyszła, o ile dobrze pamiętam. I ona wyrażała z kolei ubolewanie pani minister nad tym, że krytycy gender po prostu są niekompetentni, tak. I po prostu nie respektują tutaj metod naukowych. Chwilę potem, to był grudzień, jak wspomniałem, 2013 roku, o ile dobrze pamiętam, 14 stycznia 2014 roku ukazał się komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mówiący także o tym, że gender jest nauką par excellence, posługuje się swoją metodologią, korzysta ze sprawdzonych opinii, poddana jest weryfikacji niezależnych ośrodków naukowych. A gdzieś na zakończenie tego komunikatu broniącego gender jako nauki ministerstwo podało taką drobną informację, że oczywiście mówię to swoimi słowami, że na bazie teorii gender budowane są projekty społeczne, które stanowią podstawę ramowych programów Unii Europejskiej, które opiewają na kwotę 30 miliardów euro i Polska nie zrezygnuje z udziału w tych programach, a więc w takim razie nie może zrezygnować z zaangażowania się w teorię gender. Czyli za 30 miliardów euro, za 30 srebrników sprzedajemy rozum, sprzedajemy swoją godność, sprzedajemy swoją tożsamość, jakąś po prostu tożsamość intelektualną. Ale wracając jeszcze właśnie, wracając i jednocześnie łącząc to z pytaniem ojca, dlaczego właśnie jest ta różnica między humanistami a przyrodnikami, jeżeli chodzi o tego typu stanowiska. Ja mam ogromny szacunek dla przedstawicieli nauk ścisłych. Kiedy prowadziłem zajęcia dla doktorantów na Politechnice Poznańskiej, to czy na Wydziale Biologii mojego uniwersytetu, także dla doktorantów, to były, przyznam się, najcenniejsze, najbardziej pasjonujące zajęcia, które jednocześnie dawały ogromną satysfakcję. Ale to są ludzie właśnie, którzy myślą jednak w kategoriach dość uporządkowanych, przyczynowo-skutkowych, muszą się posługiwać określoną metodologią. Natomiast jeżeli na studiach genderowych prowadzone są wykłady typu feministyczna krytyka literatury lesbijskiej, czy lesbijska krytyka literatury feministycznej, nie wiem z której strony to się gryzie, znaczy ugryza się ten temat, z której strony jaki i z której strony, ale są takie wykłady prowadzone i podobne, no to powiedzmy sobie szczerze, tutaj panuje rzeczywisty chaosmos. Tu jest po prostu totalny chaos, który sprawia, że my nie mamy do czynienia z żadną możliwością weryfikacji. I w tej sytuacji, no niestety, humanistyka okazuje się dzisiaj tą częścią nauki, która uległa chyba najbardziej mocno ideologizacji. Dlatego właśnie też istnieje niewątpliwie, już zamykając całą tę frazę wypowiedzi, istnieje ogromna, przeogromna potrzeba tego, aby humanistykę ocalić. Bo humanistyka jest mimo wszystko, powiedziałbym, wielką sztuką myślenia, która ma też swoją misję w zakresie kultury, przeogromną misję. I zauważmy, że to właśnie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych toczą się największe spory, największe problemy, największe dyskusje. Dlatego właśnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę rangę humanistyki, a z drugiej strony ten poziom degradacji, który został w niej wywołany poprzez ideologizację, zarówno marksistowską, neomarksistowską, poprzez właśnie klimat postmodernizmu, poprzez jeszcze inne czynniki, których tutaj nie wymieniamy, to generalnie rzecz ujmując, to wszystko sprawia, że ogromna potrzeba i ogromny apel o ratowanie humanistyki jako niezbędnego elementu naszej kultury.
No tak sobie właśnie na tym przykładzie poświęconym pytaniu, czy gender dewastuje rodzinę, bo tak to, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej to pytanie wybrzmiewało, no to spodziewałbym się, że w momencie, kiedy toczy się taką debatę, a uniwersytet to jest właśnie miejsce chyba jak najbardziej i sala wykładowa do tego, żeby takie debaty prowadzić, żeby strony wzajemnie znajdowały argumenty, kontrargumenty, żeby tutaj ta racja związana z prawdą o rzeczywistości przeważyła, no a nie w argumenty typu skakanie po stołach, listy ministerialne, 30 miliardów, no bo to nijak ma się chyba do rzeczywistości. Pan profesor Piotr Jaroszyński miał wykład w czasie Kongresu Międzynarodowego poświęcony miejsce prawdy w nauce. Panie profesorze, czy możemy dzisiaj jeszcze mówić o tym, że prawda na polskim uniwersytecie no, ma znaczenie, że my chcemy tę rzeczywistość poznawać taką, jaką ona jest, a nie tworzyć konstrukty, które no, później określamy jako prawdziwe, albo że każdy ma swoją prawdę?
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że uniwersytet to jest profesor. Nie ma czegoś takiego jak stanowisko uniwersytetu czy poglądy uniwersytetu, czy nauka uniwersytetu. Nie ma czegoś takiego. Są poszczególni ludzie, którzy zajmują się nauką, którzy przechodzą poszczególne stopnie i to od nich i środowiska, w którym wyrastają, ale ostatecznie od nich indywidualnie zależy to, czy poszukiwania i dzielenie się prawdą będzie zgodne z rzeczywistością, czy też nie. Dlatego też istnieje niebezpieczeństwo, że przy zbyt wielkim uogólnianiu pojęcia uniwersytetu czy nauki stracimy z pola widzenia konkretne osoby, konkretnych specjalistów i ludzi bardzo uczciwych i szlachetnych, którzy mimo tak trudnych warunków, w jakich przychodzi nam pracować, jednak starają się zachować pewien moralny pion. I to jest szalenie ważne, dlatego że my z jednej strony zajmujemy się nauką, a z drugiej strony podejmując pracę dydaktyczną, wychowawczą, bo ciągle to ma miejsce, mamy świadomość taką, że przychodzi młody człowiek na studia i on naprawdę jest zdezorientowany. On nie wie, co to są studia w normalnych warunkach. I teraz, jeżeli spotka wokół siebie różne utytułowane osoby, właśnie które mają te przy imieniu i nazwisku doktor, czy habilitowany, czy profesor, jeżeli on trafi na niewłaściwą osobę, której specjalność to jest analiza gender w literaturze meksykańskiej, to taki człowiek, będąc młody, on jest ciągle łatwy do urobienia i dla niego ktoś, kto jest profesorem, czy nawet doktorem, jest jakimś autorytetem. I w związku z tym ci wszyscy naukowcy, czy pracownicy naukowi, czy dydaktyczni, muszą sobie uświadomić, że ich rola jest zupełnie inna niż w normalnych warunkach. Ich rola jest taka, żeby uratować chociaż jednego człowieka naprawdę, nawet jednego. Nie wiemy którego, bo nie wiemy, co się z nimi stanie. Ale potem z kolei ten człowiek jeden, dzięki temu, że trafił na szlachetnego i uczciwego profesora, on, kiedy może się zdarzyć, że zajmie ważne stanowisko, którego decyzje będą wpływały na miliony ludzi, on będzie miał do czego się odnieść. A jeżeli zrejterujemy i zostaną sami genderowcy, to pozostanie nam się tylko dziwić, dlaczego tak się dzieje. No można się dziwić w kółko, to trzeba było studiować i dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego pojęcie nauki i racjonalności od kilku wieków naprawdę jest potężnym narzędziem walki ostatecznie o człowieka, czy zostanie zdegradowany i upodlony, czy też zostanie uszlachetniony i osiągnie pewien poziom, na który kultura zachodnia, mówiąc o godności człowieka, i kultura chrześcijańska była szczególnie uwrażliwiona. To jest nasze spojrzenie dzisiaj na tę sytuację, żeby z kolei nie zagrzebać się w złu, analizując go w kółko, bo w ten sposób robimy nie tylko reklamę, ale również jakby tracimy czas, który możemy pozytywnie wykorzystać. I tu jest ta pułapka, którą na nas się zastawia, ale mając świadomość, że jest dużo prawdy i dużo dobra do przekazania i do zrobienia, warto, mając możliwość kontaktu i wpływu na młode pokolenia, zwłaszcza studentów, warto im się poświęcić i konsekwentnie właśnie być jakimś przykładem czy wzorem, który nie ulega temu, co podłe i niskie, bo niestety też może coś takiego zdarzyć się na uniwersytecie.
Dziękuję. Ksiądz profesor? W temacie prawdy.
Tak, właśnie. Ja bym tutaj w pewnym sensie wrócił do poprzedniego wątku rozmowy, ale w jakim znaczeniu? Dlatego, że zauważmy rzecz następującą. Wartość prawdy, o której mówi pan profesor, jest wartością naczelną uniwersytetu. Na Kulu Jan Paweł II wypowiedział w tym swoim słynnym przemówieniu do świata nauki, zakończył je takimi słowami: uniwersytecie, służ prawdzie. Uniwersytecie, służ prawdzie. Służąc prawdzie, służysz człowiekowi, służysz narodowi. I to są genialnie mądre, genialnie proste słowa. Natomiast to, co jest uderzające, to to, że dzisiaj ta kategoria prawdy zupełnie zanika jako wartość uniwersytecka. Kilka dni temu, dosłownie dwa czy trzy dni temu, otrzymałem informację o oświadczeniu, które zostało opublikowane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otóż pracownicy tego instytutu domagają się dymisji pana ministra Czarnka. I w tym oświadczeniu padają słowa, że pan minister nie respektuje wolności badań uniwersyteckich i wartości uniwersytetu. Jakich wartości, to nie jest wymienione, natomiast jest zaakcentowana wolność badań naukowych. W całym oświadczeniu nie pada słowo prawda. I to jest bardzo niebezpieczne, no bo jeżeli przyjmiemy, że uniwersytet ma w sposób, no wręcz powiedziałbym, absolutny, w sposób czołobitny być wyłącznie nastawiony na wolność badań naukowych, no to bardzo proszę, możemy rzeczywiście wtedy realizować takie badania, jakie proponował w swoim czasie profesor Grzegorz Kucharczyk, prześladowanie czarnych lesbijek w Prusach Wschodnich w XIX wieku, albo możemy prowadzić badania naukowe dotyczące Atlantydy, czy powiedzmy wpływu kosmitów na rozwój kultury agralnej w Chinach i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście można tego typu badania prowadzić, jedne z nich będą absurdalnie śmieszne, inne będą niestety miały konsekwencje bardzo niszczące dla życia społecznego i intelektualnego. Wszystkie będą miały konsekwencje niszczące, tylko jedne w sposób może bardziej dosadny, inne mniej. Jeżeli teraz właśnie akcentujemy wyłącznie tę wolność badań i zresztą traktujemy ją w sposób no taki orwellowski, bo właśnie chodzi tutaj o to, że ci, którzy prowadzą badania z zakresu krytyki gender, natychmiast są etykietowani jako homofobi i są po prostu no, traktowani w sposób bardzo naznaczony sporym ostracyzmem. Natomiast ci, którzy prowadzą badania progenderowe, oczywiście oni są po prostu propagowani jako wyznawcy, jako realizatorzy właśnie owej wolności badań naukowych. Więc to jest taka wolność w rozumieniu orwellowskim. Wolność dla jednych, ale brak tej wolności dla drugich. Rzeczywiście uniwersytet powinien być miejscem sporów, powinien być miejscem dyskusji, ale właśnie naznaczonych na poszukiwanie prawdy. Jeżeli ta kategoria prawdy zostaje zmarginalizowana, jeżeli w ogóle jej się nie przykłada, no teoria gender, mówię tutaj delikatnie słowo teoria, jedynym właściwie określeniem, nad którym można dyskutować, jest stwierdzenie, czy to jest utopia, czy to jest ideologia. Nad tym można by było dyskutować, ale no, ze względów takich grzecznościowych posługuje się tutaj neutralnym słowem teoria gender. Jeżeli ta teoria gender ignoruje fakty biologiczne, elementarne fakty biologiczne dotyczące binarności płci, jeżeli ona ignoruje elementarne prawdy związane z neurofizjologią, z neurobiologią, jeżeli ignoruje prawdy związane z genetyką, jeżeli ignoruje prawdy kulturowe, historyczne, związane z podziałem ról płciowych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ignoruje no, elementarne fakty macierzyństwa i ojcostwa, no to jest pytanie, przepraszam bardzo, no pro cui bono prowadzić tę wolność badań naukowych. Jeżeli zostaje tutaj kategoria osoby ludzkiej zastąpiona kategorią osób LGBT+, no konia z rzędem temu, kto powie, co to jest osoba LGBT+, czy to jest osoba porównywalna do osoby C2H2O5, czy to jest osoba porównywalna do osoby T2XH, prawda? No nie wiem. Chciałbym, żeby ktoś mi wytłumaczył, kim jest osoba LGBT+, i czy w ramach tej osoby LGBT+, czy LGBTQ+, mieści się także osoba cisgender, osoba trans male to female, czy female to male. I dlaczego nie ma tej osoby trans female to male w kategorii właśnie określenia LGBTQ+, prawda? Wpadamy tutaj w absurdy, ale to jest właśnie kwestia rezygnacji z prawdy i absolutyzacji wolności. Absolutyzacji wolności, która zostaje posunięta do pewnej anarchii i do samozagłady intelektu, a w związku tym samozagłady człowieka. I tutaj znowu potwierdza się ta genialnie prosta i zarazem zasadna myśl świętego Jana Pawła II, że wolność oderwana od prawdy no, staje się po prostu zagładą. Papież to mówił w kontekście systemu demokratycznego, że system demokratyczny pozbawiony prawdy staje się systemem totalitarnym, ale można to też wydobyć w całości koncepcji antropologicznej, że wolność oderwana od prawdy w człowieku powoduje jego samozagładę, jego samozniszczenie. I to niestety obserwujemy w tej chwili w pewnej części, bo oczywiście to trzeba podkreślić, w pewnej części przestrzeni polskiej nauki, polskiej edukacji.
Jak słyszymy, te tematy są wręcz egzystencjalnie niezwykle ważne, które poruszane były podczas Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Wychowanie, Współczesne Wyzwania Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Ten kongres odbywał się wczoraj, dzisiaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, która była organizatorem wraz z Katedrą Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Pamięć i Tożsamość Świętego Jana Pawła II. To organizatorzy tegoż kongresu, tutaj rola też pana profesora Piotra Jaroszyńskiego, który od początku te kongresy międzynarodowe także animuje w zakresie tego choćby, że mamy możliwość spotkać, czy online dzisiaj, ale także osobiście, kiedy jest to możliwe, profesorów z różnych części świata w jednym miejscu właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. I w związku z tym ten stan szkolnictwa wyższego, stan nauki tak zdiagnozowany, albo będziemy leczyć, albo pozwolimy po prostu pacjentowi umrzeć z wszystkimi konsekwencjami. Mam nadzieję oczywiście, że podejmiemy się tej terapii. Próbuje to czynić pan minister Czarnek, który zanim został ministrem, już został tak naprawdę napiętnowany, odsądzony od nie tylko czci, ale też od właśnie naukowości. Jakie panowie, ksiądz profesor, pan profesor, mieliby takie pierwsze wskazanie dla kogoś, kto instytucjonalnie, prawnie odpowiada za ten stan szkolnictwa wyższego?
Jeżeli mogę, ja wysłuchałem odtworzone przemówienie na kongresie pana ministra Czarnka. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem tego wystąpienia, tego referatu. I przyznam się, że jestem ogromnie usatysfakcjonowany. Pan minister, jak wiemy, ci, którzy słuchali, uczestniczyli albo mogą jeszcze odsłuchać ten referat, możemy się przekonać, że pan minister oparł to swoje wystąpienie na takiej triadzie tematów. Z jednej strony mówił właśnie o pewnym kulturowym, społecznym, narodowym wymiarze uniwersytetu i szkolnictwa wyższego. Z drugiej strony mówił o przywróceniu uniwersyteckości uniwersytetowi i wreszcie o roli uniwersytetów katolickich czy uczelni katolickich, mówiąc szerzej. I każdy z tych tematów jest moim zdaniem bardzo, bardzo, jeszcze raz powtórzę, bardzo ważny. Najpierw ta kwestia społecznego, narodowego i kulturowego wymiaru szkolnictwa wyższego. Powiem najkrócej, postaram się powiedzieć najkrócej. Dzisiaj spory nie toczą się o silniki dwu- czy czterosuwowe, ale dzisiaj spory toczą się o Holokaust, o odpowiedzialność Polski, o sprawy związane właśnie z ideologią gender, o sprawy związane z naszą tożsamością narodową, kulturową, chrześcijańską. Spory toczą się coraz mocniej o rolę świętego Jana Pawła II w naszych dziejach, w budowaniu mocnego, świętego, pięknego Kościoła katolickiego. O to się toczą i będą toczyły się spory. Jeżeli my nie zainwestujemy od strony też właśnie urzędowej, instytucjonalnej, o czym mówił i co deklarował pan minister, jeżeli nie zainwestujemy pewnych starań w dowartościowanie humanistyki, w dowartościowanie tej właśnie sfery nauk służących par excellence kulturze narodowej, naszej tożsamości, to wówczas rzeczywiście będziemy mieli tutaj sprawę po prostu przegraną, mówiąc najkrócej. Ponieważ sporo mówimy tutaj na temat gender, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że wydaje mi się, że właśnie na przykład w kontekście gender jako taki szczegół warto by było po prostu odtworzyć, powtarzam, rolę nauk o rodzinie w takiej wersji, w takim wymiarze, w jakim ona miała pierwotnie charakter. Bo później została zawłaszczona przez socjologię marksistowską i dzisiaj nauki o rodzinie są po prostu karykaturą tego, co było pierwotnym projektem. I to by mogła być realna odpowiedź na gender studies. Druga sprawa, o której mówił pan minister już bardzo krótko, to jest to, co nazwał uniwersyteckością uniwersytetu. Mówiliśmy tutaj, pan profesor i ojciec mówili o właśnie roli mistrz-uczeń, o tej autonomii profesora, o tej godności profesora uniwersytetu. Dzisiaj niestety uczelnie zyskały swoją autonomię rozumianą jako nieograniczona wręcz władza rektora i jego zespołu. To nie jest autonomia właściwa uniwersytetu i tutaj myślę, że przywrócenie dobrze rozumianej autonomii, dobrze rozumianej wolności badań naukowych w oparciu o horyzont prawdy jest rzeczą rzeczywiście bardzo istotną. No i kwestia ostatnia, rola katolicyzmu, o tym już żeśmy tutaj mówili, że jest to wcale nie zagrożenie dla tak zwanej naukowości, tylko jest to szansa ocalenia racjonalności, kultury myślenia i także no po prostu naszej tożsamości.
Już oddaję głos panu profesorowi w tym samym temacie. Poproszę tylko państwa o spojrzenie na planszę, numery telefonów, bowiem warto zapisać i już nawet telefon wziąć do ręki. Zapraszam też do rozmowy z naszymi gośćmi 56 657 00 11 12 13 14 i 536 600 300 oraz 536 600 400. Katolicy i wychowanie to temat dzisiejszego spotkania. Panie profesorze, pan profesor Piotr Jaroszyński.
Tak bardzo krótko zwrócę uwagę na dwie jeszcze rzeczy. Po pierwsze, bardzo życzę ministrowi, żeby był i konsekwentny, i skuteczny z tym, co zadeklarował, ponieważ ten program rzeczywiście jest bardzo bogaty i trafiony. I chodzi o to, że przeciwko niemu będą się zmawiały najrozmaitsze siły i w Polsce, i za granicą. To nie ulega wątpliwości. Druga rzecz jest taka, ponieważ ostatnio akcent położony był przede wszystkim na utylitaryzm, pragmatyzm, wszystko musi być użyteczne, prawda sama w sobie się nie liczy. Otóż zwróćmy uwagę, jeżeli nie będziemy mieli historyków, którzy zgodnie z prawdą będą zdolni do tego, żeby poznawać naszą przeszłość, to stanie się tak, że pewne grupy interesu w imię kłamstwa, którego my nie będziemy potrafili zdemaskować, przypisze nam zbrodnie, za które będziemy musieli płacić miliardy, być może do końca świata. Dlatego też w sumie trzeba pamiętać, że prawda potrafi się odwdzięczyć wtedy, kiedy rzeczywiście jest celem samym w sobie, ale kiedy odwołanie do niej może nam uratować życie.
Dziękuję. Mamy telefon, bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Krakowa. No, ogrom wiedzy i wykłady, które słyszę, zapierają dech. Ale jednocześnie jest to dla mnie ogromna szkoła. Ogromna szkoła pojmowania słów innych ludzi, nawet tych, którzy krzyczą głośno i wcale niezbyt przyjemnie na ulicy. I tak sobie pomyślałem, że właściwie no, praca przecież, ta praca początkowa domu, matki, ojca, to jest fundament tego, z czym potem idzie dziecko do szkoły, czy student na studia, czy kleryk do seminarium. No jak wychowa dom, takiego mamy kleryka, jak wychowa dom, takiego mamy studenta. No więc co się ogląda w domach? Ogląda się to, co jest dostępne w tak zwanych pakietach, na przykład telewizyjnych programów. Co tam jest, no to oczywiście jest cała masa programów, ale programów wartościowych nie aż tak wiele. Polskich stacji nie aż tak wiele. No oczywiście można oglądać Eurosport i cieszyć się z tego, że w sporcie osiągamy całkiem niezłe wyniki. Ale to nie wszystko. To, o czym słyszymy w dzisiejszym wykładzie, to rzeczywiście jest fundament, który powinien być niejako wytyczną do realizacji. Ale to znowuż moja refleksja. No przecież zaczyna się wychowanie na poziomie szkoły podstawowej. Szkoła średnia. Od wielu młodych ludzi słyszę, że nie mogą porozumieć się ze swoimi nauczycielami, bo to, co słyszą, to jest jawne, czyste, żywe lewactwo. Więc brak autorytetu. Ten brak autorytetu jest w szkołach podstawowych, szkołach średnich. Ja myślę, że pan minister obecnie ma ogrom, wielki ogrom pracy, ciężkiej pracy, w której wspomożenie ze strony domów powinno mieć miejsce. No ale jest pytanie, jeżeli ktoś chciałby przewrócić cały porządek świata do góry nogami i zacząć wychowywać dzieci przez dwie mamusie bądź dwóch tatusiów, to ja nie wiem, jaki materiał należałoby przedkładać w szkołach dla dzieci, dla młodzieży, żeby były w stanie przyswoić rzeczywistość i prawdę. A przecież prawda nas wyzwoli. Myślę, że ta praca jest pracą dla każdego z nas. Każdego rodzica, nierodzica, każdego przechodnia. Mówić prawdę. Za każdą cenę. Ale mówić prawdę. Przepraszam za ten przydługi wstęp, ale to po prostu musiałem z siebie wylać niejako, w jaki sposób ja odebrałem ten wykład, za który serdecznie, z serca dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękuję, panie Andrzeju. Dziękuję. Czy ktoś z panów, ksiądz profesor, pan profesor?
Znaczy, jeżeli pan można...
Pan profesor może, tak? Proszę.
Dobrze. Ja tylko chciałem potwierdzić, że początek pracy, ale również później, to jest dom. I możemy poznać po studentach, czy z jakiego domu pochodzą, bo chodzi tutaj o kwestię pewnej wrażliwości i poszukiwań w swoim życiu tego, co jest ideowe, co ma sens, bo młody człowiek normalnie, w normalnych warunkach jest przede wszystkim otwarty na to, żeby jego życie miało sens, żeby miał przyjaciół, żeby mógł się rozwijać, a potem dopiero przychodzą takie codzienne, praktyczne problemy, z czego żyć i gdzie mieszkać. I dlatego też ważne jest, żeby rodzice, wychowując swoje dzieci, tworzyli taką niszę, taki kącik bezpieczeństwa, że to, co człowiek może w sobie rozwijać dzięki wiedzy, dzięki dobrym nauczycielom, że to go uformuje na całe życie. To jest najważniejsze. Jeżeli rodzice zaniedbują ten okres w życiu dziecka, no to później właśnie pojawiają się problemy, że nie mają kontaktu, że dzieci jakoś inaczej myślą niż oni. No pewnie, że inaczej, bo wcześniej nie było wspólnej drogi. Dlatego o tę wspólną drogę opartą na tych samych wartościach, ideałach, które odziedziczyliśmy w naszej tysiącletniej kulturze, my musimy do tego ciągle nawiązywać i na tym się opierać.
Dziękuję. Ksiądz profesor?
Pan tutaj bardzo mocno zaakcentował problem wychowania, wartość wychowania i to jest rzeczywiście bezcenne, dlatego że właściwie w takim dotychczasowym ujęciu, kiedy mówimy o nauce, to mówimy o nauce i o dydaktyce. Natomiast problem formacji zostaje zupełnie właściwie zmarginalizowany. Tymczasem pan zauważył tutaj bardzo słusznie i za to dziękuję, że to jest właściwie fundament całego pozostałego procesu. Nie osiągniemy żadnych efektów, tak naprawdę nie osiągniemy efektów końcowych w zakresie nauczania czy dydaktyki, przekazu nauki czy dydaktyki, jeżeli właśnie zaniedbamy ten element formacji. I też wracając do przemówienia pana, do referatu pana ministra na kongresie, w tym dziale uniwersyteckość uniwersytetu, pan minister podkreślił, że w jego rozumieniu uniwersytet powinien zawierać tę triadę. Nauka, formacja, dydaktyka. Przyznam się, że bardzo bym chciał, żeby tak było, ale też zaznaczę, że z mojej praktyki i z tych środowisk, w których pracowałem bądź pracuję, znam tylko jedną szkołę, w której właśnie ta triada w tej chwili występuje. Nie będę z racji zakazu lokowania produktu wymieniał jej nazwy, ale jest to nasza szkoła w Toruniu.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon. Halo?
Niech będę pochwalony, że wszyscy mówią mnie Czesław Skalisza.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
I poruszono w temacie sposób myślenia i pojęcie prawdy. Ja mam odnośnie sposobu myślenia, już to pytanie dodałem, ale prawnikowi. Ale ponieważ Europa ma z tym kłopoty z myśleniem, więc ja przeczytam jeszcze raz to, o co mi chodzi. Co oznacza związek przyczynowy skutku ustalony niezgodnie z aneksem 13 konwencji Chicagowskiej o lotnictwie cywilnym przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych w postępowaniu sądowym dla kwalifikacji czynu sprawczego i stopnia zawinienia. To są dwa różne pojęcia. I Europa ma kłopoty z tą techniką właśnie i zaleca rozstrzyganie sporu na drodze prawniczej. To jest błędem. Drugie, mam taką książkę Bóg i nauka, moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller, to jest ksiądz profesor, który otrzymał nagrodę Templetona i oddał ją na Templeton chyba, żeby nauczyć myślenia, no, na Uniwersytecie w Krakowie oczywiście. Nie wiem, jaki jest los tego Kopernikusa, no ale jeżeli chodzi o sposób myślenia, to ksiądz profesor podaje tak, że wiemy, iż świat cząstek elementarnych całkowicie różni się od świata makroskopowego, w którym żyjemy. Na poziomie niższym od tak zwanej odległości Plancka, odpowiadającej 1,6 razy 10 do minus 35 metra, zwykłe pojęcia czasu, przestrzeni, miejsca wydają się pozbawione jakiegokolwiek znaczenia.
Gdyby pan, panie Mieczysławie, jakby powiedział, o co panu chodzi, dobrze? Tak, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi wszyscy.
O sposobie myślenia, że ludzie mają sposób myślenia. Znaczy, humanistyka w ogóle zeszła, mogę powiedzieć, na psy. W moim pojęciu technicznym tak to wygląda. I jeżeli chodzi o wypowiedź filozofa, to w Pefie pod hasłem Poutracji jest takie zdanie. Głoszona przez bolszewików idea wolności w oderwaniu od religii i jej tradycji zamienia się w metafizyczne barbarzyństwo, eschatologiczną anarchię i nihilizm romantyczny. I właśnie cały czas żyjemy teraz w nihilizmie romantycznym. Bóg zapłać.
Dziękuję, panie Mieczysławie, dziękuję. Mamy 3 minuty do końca naszego spotkania. Katolicy, a wychowanie współczesne, wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki. Proszę państwa, kongres międzynarodowy, który odbywał się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, zgromadził, jak naliczyłem, 14 gości z zagranicy, którzy przedstawiali też swoje doświadczenie naukowe, i 8 z Polski. Mogą państwo oczywiście też zajrzeć na stronę Radia Maryja Telewizji Trwam Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, by przynajmniej częściowo jeszcze zaczerpnąć z możliwości, które ten kongres stworzył poprzez publikację wykładów. A księdza profesora, pana profesora, może właśnie w tej kolejności tym razem poproszę o zdanie podsumowania. Katolicy, a wychowanie. Jakieś takie zdanie, które nas zmotywuje, zmobilizuje do tego, żeby nie siąść na laurach, albo się nie zniechęcić, albo nie powiedzieć, że no zawsze może być gorzej na przykład, bo to też nieraz funkcjonuje. Więc poproszę o takie krótkie podsumowanie. Ksiądz profesor.
Powinniśmy jako katolicy zdecydowanie wyzbyć się kompleksów. Dzieje katolicyzmu to są dzieje poszukiwania mądrości, skutecznego poszukiwania mądrości. Dzisiaj Kościół katolicki jako jedyna instytucja w świecie może oferować odwagę myślenia i jednocześnie może być przewodnikiem, niezależnie od wszystkich ataków i krytyk, może być i pozostaje przewodnikiem w autentycznym wychowaniu, prowadzeniu człowieka do dobra, prawdy i piękna, czyli do Boga.
Dziękuję bardzo. I pan profesor Piotr Jaroszyński.
Ja bym może, nawiązując do tytułu sympozjum i tego, co mówiliśmy tutaj, zwrócił uwagę na to, że trzeba odróżnić myślenie od poznania. Myśleć można o niebieskich migdałach, o czymkolwiek. Natomiast poznanie odnosi nas do rzeczywistości i dopiero tutaj sytuuje się prawda. Czyli jednym słowem, trzeba człowieka, który otwarty jest z natury na to, żeby poznawać prawdę, trzeba go wychowywać, właśnie wychowywać do szacunku dla prawdy i do odpowiedzialnej umiejętności szukania i znajdowania prawdy, a także dzielenia się nią z innymi. To jest właśnie kultura poznania, którą my odziedziczyliśmy po wielkiej kulturze greckiej i chrześcijańskiej i do której musimy dzisiaj wracać koniecznie, ponieważ właśnie prawda jest lekceważona, a człowiek jest wyszydzany pod pozorem prawdy, co odbiera mu poczucie i godności, i sensu życia.
Dziękuję pięknie za to spotkanie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bardzo dziękuję. Księże profesorze.
Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję.
Z księdzem profesorem spotykamy się jeszcze o 21.30 na antenie Radia Maryja. Dziękuję także panu profesorowi Piotrowi Jaroszyńskiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, dziękuję także Państwu i zachęcam do tego, żeby rzeczywiście zapoznać się z dorobkiem tego kongresu Katolicy a Wychowanie, ale także dorobkiem 12 poprzednich kongresów, bowiem ten z numerem 13 w tym roku, a tematyka była przeróżna, ogromnie, mam wrażenie, inspirująca, dlatego zachęcam raz jeszcze, żeby do tego dorobku naukowego kongresów międzynarodowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej nieustannie sięgać. W ten sposób też możemy uczestniczyć w tym uniwersyteckim Poznaniu. Do naszego grona dołączy o 21.30 jeszcze pan profesor Grzegorz Kucharczyk, więc zapraszam Państwa, Katolicy a Wychowanie. Będziemy ten temat kontynuować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dziękuję.